Z perspektywy człowieka, czyli zapewne ciebie i mnie, Ziemia wydaje się ogromna. Podróż z jednego końca na drugi zajmuje całe dnie. Wystarczy jednak opuścić jej powierzchnię, by szybko zorientować się, że żyjemy na mikroskopijnym pyłku zawieszonym w kolosalnym wszechświecie. W przestrzeni wypełnionej niezliczoną ilością planet i gwiazd, które istnieją w miliardach galaktyk. Wszechświat operuje w skali, której po prostu nie potrafimy w pełni pojąć, a co dopiero dokładnie ją zbadać. W tej gigantycznej strukturze oprócz miliard drobnych obiektów kryją się też prawdziwe bestie. Gwiazdy tak potężne, że przy nich nasze Słońce staje się całkowicie nieistotne. Gdzieś w głębi południowego gwiazdozbioru Tarczy prawdopodobnie znaleźliśmy absolutną rekordzistkę. Gwiazdę, która swoimi rozmiarami przyćmiewa wszystko, co jest nam znane. Pojawia się więc fundamentalne pytanie – jak duża może urosnąć gwiazda i czy w kosmicznym mroku czekają na nas jeszcze potężniejsze obiekty? Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Zgodnie z naszą obecną wiedzą, tytuł największej znanej gwiazdy we wszechświecie należy do obiektu znanego jako UY Scuti, zlokalizowanego w gwiazdozbiorze Tarczy. Jednak jak to w nauce bywa, odpowiedź na pytanie o rozmiar nie jest w 100% ostateczna, ponieważ w Wielkim Obłoku Magellana znajduje się inny kandydat, WOHG64, który ze względu na trudności pomiarowe może stanowić konkurencję dla naszego faworyta. Zanim jednak przeanalizujemy te kosmiczne potwory, musimy zrozumieć, z czym w ogóle mamy do czynienia i zdefiniować jakiś nasz punkt odniesienia. Większość z nas uważa, że Słońce jest niezwykle duże i w skali naszego podwórka rzeczywiście tak jest. Z promieniem wynoszącym około 700 tysięcy kilometrów absolutnie dominuje w Układzie Słonecznym. Użyjmy prostej analogii. Gdyby Słońce miało rozmiar standardowej piłki nożnej, nasza Ziemia byłaby 109 razy mniejsza. Przypominałaby ziarenko pieprzu o szerokości zaledwie 2 mm. Co więcej, gdybyśmy zsumowali masę wszystkich planet w naszym Układzie, Słońce i tak byłoby od nich wszystkich 743 razy masywniejsze. Jednak na tle innych gwiazd nasze Słońce nie wyróżnia się absolutnie niczym szczególnym. Jest wręcz całkowicie przeciętne. Niektórzy z naszych najbliższych sąsiadów, jak Układ Podwójny Alfa Centauri, mają podobne rozmiary, a Syriusz A jest od Słońca dwukrotnie większy. Żeby zrozumieć, jak bardzo może przesuwać się granica rozmiarów, musimy przyjrzeć się fundamentalnemu procesowi, jakim jest ewolucja gwiazd. Żeby nie zgubić się w tych wszystkich rozmiarach i typach gwiazd, trzeba je jakoś pogrupować. Na szczęście istnieje narzędzie, które pozwala astronomom skatalogować każdą gwiazdę na podstawie dwóch kluczowych parametrów. Diagram ten opracowany niezależnie na początku XX wieku przez duńskiego astronoma Einara Hertzsprunga i amerykańskiego badacza Henry'ego Norrisa Russella zestawia temperaturę gwiazdy z jej jasnością, czyli luminescencją. Przez sam środek tego diagramu przebiega wyraźne pasmo nazwane ciągiem głównym. To właśnie tutaj większość gwiazd spędza zdecydowaną większość swojego życia. Jeśli gwiazda znajduje się na ciągu głównym, oznacza to, że jest w stabilnej fazie swojego istnienia. Nasze Słońce znajduje się w samym środku tego diagramu, będąc dość przeciętną gwiazdą ciągu głównego typu widmowego G. Litera G określa jej klasyfikację na podstawie temperatury i koloru w systemie OBFGKM, gdzie O oznacza obiekty najgorętsze, a M najchłodniejsze. Czerwone karły zazwyczaj są właśnie w tej kategorii M. Nasza gwiazda ma temperaturę powierzchni około 5778 kelwinów, co nadaje jej charakterystyczny żółto-biały odcień. I kluczem do zrozumienia tej stabilności jest kolejne fundamentalne pojęcie – równowaga hydrostatyczna. Każda gwiazda to w rzeczywistości nieustanna arena brutalnej walki dwóch przeciwstawnych sił. Z jednej strony mamy niewyobrażalnie silną grawitację gwiazdy, która stara się zmiażdżyć cały jej materiał do samego jądra. A z drugiej strony, wewnątrz tego jądra, zachodzi fuzja termojądrowa. Gwiazda po etapie narodzin w kolapsie obłoku molekularnego w sposób ciągły przekształca wodór w hel. Proces ten uwalnia potężną energię, która promieniuje na zewnątrz, powstrzymując grawitacyjne zapadanie się obiektu. Słońce przetwarza w ten sposób około 600 milionów ton wodoru w każdej sekundzie. Kiedy te dwie siły, czyli ciśnienie promieniowania na zewnątrz i grawitacja do wewnątrz, idealnie się równoważą, gwiazda osiąga stan równowagi hydrostatycznej. Prawie wszystkie gwiazdy na ciągu głównym znajdują się właśnie w tym stanie spoczynku. Kiedy przemieszczamy się w górę albo w dół ciągu głównego, zauważamy wyraźny wzorzec. Ciemne gwiazdy są zazwyczaj chłodne, a im gwiazda jest gorętsza, tym staje się jaśniejsza. O, dziwne. Mniej intuicyjna jest jednak zależność między masą a jasnością gwiazdy. Najjaśniejsze gwiazdy są zazwyczaj również tymi najmasywniejszymi. Dobrym przykładem jest Bellatrix, 26. najjaśniejsza gwiazda na niebie, stanowiąca lewe ramię gwiazdozbioru Oriona. Należy do typu B, jednej z najjaśniejszych klas, a jej temperatura powierzchni wynosi około 22 tysiące kelwinów, co czyni ją prawie 4 razy gorętszą od naszego Słońca. Jest też niemal 9 razy bardziej masywna. Ta gigantyczna masa drastycznie zwiększa ciśnienie w jądrze gwiazdy, a to przyspiesza reakcję syntezy jądrowej i uwalnia o wiele więcej energii. Ta fuzja jest tak potężna, że grawitacja ledwie ją powstrzymuje, zmuszając gwiazdę do spuchnięcia. W efekcie objętość Bellatrix jest aż 200 razy większa niż objętość naszego Słońca. Ma to jednak swoją brutalną cenę. Masywne gwiazdy ciągu głównego spalają swoje paliwo gwałtownie i niezwykle szybko. Podczas gdy całkowita długość życia naszego Słońca szacowana jest na 10 miliardów lat, Bellatrix spala się od 25 milionów lat i pozostało jej zaledwie około 7 milionów lat życia. Dlatego tak masywne i duże obiekty są w kosmosie rzadkością. Ich niestabilność i krótki żywot sprawiają, że statystycznie trudniej nam je zaobserwować niż ich lżejszych, bardziej długowiecznych kuzynów. Czy zatem szukając największej gwiazdy powinniśmy po prostu szukać tej o największej masie? No nie. Fizyka nakłada tutaj ograniczenia. Szacuje się, że gwiazdy nie mogą przekroczyć masy 150 mas Słońca, ponieważ powyżej tej granicy stają się tak niestabilne, że dosłownie rozrywają same siebie. Tu przypominam o tym promieniowaniu we wnętrzu takiej gwiazdy. Wszechświat potrafi jednak trochę oszukiwać. Tak jak komputer w grach, kiedy wydaje ci się, że już masz to i za chwilę przejdziesz kolejny poziom, a tu takiego. Kiedy dwie masywne gwiazdy zderzają się i łączą się w jedną, powstaje absolutny potwór, znacznie większy niż jakikolwiek obiekt uformowany w powolnym procesie akrecji. Takie pochodzenie ma prawdopodobnie R136A1. To kandydatka na najbardziej masywną i najjaśniejszą gwiazdę we wszechświecie. Znajduje się w skrajnym lewym górnym rogu diagramu Hertzsprung-Russella i R136A1 łamie limit 150 mas słonecznych, jeśli dobrze oczywiście szacujemy jej masę. Szacuje się, że jej masa to 265 mas naszego Słońca, a promień jest 40 razy większy. Należy do niezwykle rzadkiej grupy gwiazd Wolfa-Rayeta. W naszej galaktyce odkryliśmy zaledwie 220 takich obiektów, choć może ich być do 2000, tak się to mniej więcej szacuje. Gwiazdy te są w zaawansowanej, ale krótkiej fazie życia, tuż przed zapadnięciem się w supernową. Ze względu na potężną niestabilność wyrzucają one w przestrzeń kosmiczną gigantyczne ilości plazmy z prędkością dochodzącą do 3000 km na sekundę, tracąc nawet 10 mas słonecznych każdego miliona lat. R136A1 uwalnia w ciągu zaledwie 4 sekund tyle samo światła, co nasze Słońce przez cały rok. Widzimy ją jako zaledwie 164 tysiące razy jaśniejszą, ponieważ znakomita większość jej promieniowania to niewidzialne dla naszego oka światło ultrafioletowe. Gwiazda ta przetrwa zaledwie około 3 milionów lat, co w skali kosmicznej jest dosłownie mrugnięciem oka. Ale pomimo tej rekordowej masy wciąż nie mówimy o największej gwieździe pod względem promienia. Obiekty o znacznie mniejszej masie potrafią urosnąć do o wiele większych rozmiarów. Ale jak to możliwe, zapytacie? Odpowiedź leży w procesie umierania gwiazdy. Wyjdźmy teraz poza ciąg główny. Gdy gwieździe kończy się wodór w jądrze, kończy się wspomniana wcześniej równowaga hydrostatyczna. Bez energii z fuzji powstrzymującej grawitację, jądro zaczyna się zapadać. A zapadanie wywołuje ekstremalny wzrost ciśnienia, co z kolei podnosi temperaturę. W końcu jądro staje się tak gorące, że inicjuje fuzję helu, wprowadzając gwiazdę w zupełnie nowy etap ewolucji. Ale ta gigantyczna temperatura rozgrzewa również zewnętrzne warstwy obiektu. Osiągają one poziomy termiczne, które wcześniej istniały tylko w centrum. Nagle atomy wodoru w zewnętrznych powłokach zyskują zdolność do syntezy. To potężne, nowe źródło energii zmusza gwiazdę do dramatycznego rozszerzania się. Obiekt staje się czerwonym olbrzymem. No i taki los czeka też nas. Gdy proces ten rozpocznie się w Słońcu, jego promień z obecnych 700 tysięcy kilometrów wzrośnie do 300 milionów kilometrów. Gwiazda urośnie na tyle, by całkowicie pochłonąć Merkurego, Wenus i prawdopodobnie również Ziemię. Transformacja ta dotyczy gwiazd o masie od około 0,8 do 8 mas Słońca. Klasycznym przykładem czerwonego olbrzyma jest fascynująca gwiazda Mira A w gwiazdozbiorze Wieloryba. Jej masa jest ledwie o 20% większa od masy Słońca, a mimo to jej promień jest co najmniej 332 razy większy, a to tylko wartość bazowa. Mira pulsuje w cyklach trwających od 80 do 1000 dni. Kiedy cykle te się pokrywają, gwiazda fizycznie puchnie, osiągając promień o wiele większy niż na początku. Dobra, zostawmy jednak Mirę w spokoju, bo czerwony olbrzym to wciąż nie jest maksimum możliwości. Prawdziwe monstra pojawiają się, gdy masa wyjściowa przekracza 8 mas Słońca. Wchodzimy w terytorium czerwonych nadolbrzymów. Są potężne, ogromne i skazane na tragiczny, wybuchowy koniec w formie supernowej. Nas interesuje jednak moment tuż przed eksplozją, kiedy puchną do absolutnych granic. I przykładem takiego nadolbrzyma jest na pewno znana wam gwiazda, czyli Betelgeza. Jej średnica wynosi 1 200 000 000 km, co oznacza, że jest ponad 700 razy większa od Słońca. Gdyby umieścić ją w centrum naszego Układu Słonecznego, natychmiast pochłonęłaby wszystkie wewnętrzne planety skaliste, a nawet potężny Jowisz nie zdołałby się przed nią ochronić, schować i uciec. Nadolbrzymy to niestabilne obiekty. W końcowych fazach życia nieustannie pulsują i wyrzucają ogromne ilości materii, co bardzo utrudnia precyzyjne ustalenie, gdzie dokładnie kończy się sama gwiazda, a zaczyna przestrzeń kosmiczna. Jest to dość płynne przejście. Ale nawet kolosalna Betelgeza nie jest rekordzistką. Wracamy do naszego kandydata wspomnianego na początku. Gwiazdy w gwiazdozbiorze tarczy. Oto UY Scuti. Jej rozmiary są niewyobrażalne. Wewnątrz UY Scuti zmieściłoby się 5 miliardów naszych Słońc. Jest to klasyczny czerwony nadolbrzym. Co ciekawe, gwiazda wcale nie jest gorąca. To znaczy relatywnie oczywiście. Jej temperatura jest o 40% niższa od temperatury Słońca, przez co emituje mroczne czerwone światło. Z powodu dużej odległości wynoszącej od 5 do 10 tysięcy lat świetlnych oraz niskiej temperatury, UY Scuti jest całkowicie niewidoczna gołym okiem. Taka wielka, a nie widzisz. Aby ją dostrzec, potrzebujesz silnej lornetki albo jakiegoś niewielkiego teleskopu. Ze względu na ten dystans istnieje spory margines błędu w pomiarze jej rzeczywistych rozmiarów. Wiemy jednak, że UY Scuti długo już nie pożyje. Ma od 10 do 20 milionów lat, też bym chciał tak długo nie pożyć, a na zegarze mogło jej zostać ledwie kilka kolejnych milionów. W tym czasie może się nawet skurczyć, transformując w tak zwanego żółtego hiperolbrzyma. To niezwykle jasna klasa gwiazd. Aby do tego doszło, UY Scuti musi odrzucić swoje zewnętrzne warstwy i stać się jeszcze gorętszą, aby podtrzymać ostatnie reakcje termojądrowe. Hiperolbrzymy są zdolne do wyrzucenia materii o masie Jowisza w jednym tylko potężnym wybuchu. Wyrzucane materiały obfitują w ciężkie pierwiastki, takie jak tlen, węgiel czy azot, i tworzą potężne obłoki o długości 10 tysięcy jednostek astronomicznych, co stanowi 300-krotność odległości między Słońcem a Neptunem. Materia ta jest kluczowa dla całego Wszechświata, bo miesza się z pyłem i resztkami z innych gwiazd, budując kosmiczne żłobki, które dostarczają składników do tworzenia planet i potencjalnego życia przy kolejnych nowo powstających gwiazdach. Dla UY Scuti proces ten potrwa jeszcze kilkaset tysięcy, a może kilka milionów lat. Istnieje jednak inna gigantyczna gwiazda, która jest o krok bliżej ostatecznej destrukcji. I to jest ten nasz drugi kandydat, WOH-G64. Jest to jedyna gwiazda, której właściwe, dokładne zdjęcia zdołaliśmy wykonać poza naszą własną galaktyką. Ten czerwony nadolbrzym znajduje się 160 tysięcy lat świetlnych stąd, w wielkim obłoku Magellana. Ostatnie badania wskazują, że obiekt ten mógł już zmienić się w żółtego hiperolbrzyma. W ciągu minionej dekady gwiazda znacznie przygasła, ponieważ wyrzuca potężne ilości materii, ukrywając się za zasłoną z gęstego pyłu. Problem polega na tym, że na tak gigantycznych dystansach precyzyjne pomiary są niezwykle trudne. Niewykluczone, że WOH-G64 jest w rzeczywistości objętościowo większy niż UY Scuti. I tu dochodzimy do ostatniego, kluczowego zjawiska fizycznego – limitu Hayashiego. Brzmi jak z jakichś japońskich RPG-ów, ale to nie o to chodzi. Ponownie użyjmy tutaj diagramu Hertzsprunga-Russella. Limit Hayashiego jest jak fizyczny, nieprzekraczalny mur na tym wykresie. Definiuje on absolutnie maksymalny rozmiar, jaki gwiazda może osiągnąć przy swojej masie. Zrozumienie tego procesu jest stosunkowo proste. Kiedy gwiazda rośnie i przekracza tę linię na wykresie, zmienia się wewnętrzna fizyka transportu energii. Transport konwekcyjny wewnątrz obiektu przejmuje kontrolę kontrolę, co powoduje zaburzenie równowagi. Konwekcja, czyli że podgrzewa się przy jądrze, jest transportowane wyżej, wychładza się, to wychłodzone opada i tak dalej, i tak dalej. Klasyczny garnek z wodą. Grawitacja znów zaczyna tutaj wygrywać walkę, co fizycznie kurczy gwiazdę, wymuszając jej powrót do stabilniejszych rozmiarów. Oznacza to, że giganty pokroju UY Scuti dosłownie ocierają się o granice praw fizyki obowiązujących w naszym wszechświecie. Istnieje szansa, że pewnego dnia odkryjemy gwiazdę nieco większą od naszego obecnego rekordzisty w gwiazdozbiorze tarczy, ale ze względu na limit Hayashiego różnice te będą prawdopodobnie minimalne. Chyba że nasza obecna wiedza o ewolucji gwiazd jest niekompletna lub istnieją typy olbrzymów poza naszą galaktyką, o których w fizyce nie mamy jeszcze pojęcia. Na razie po prostu nie dysponujemy technologią, żeby to kategorycznie wykluczyć albo kategorycznie potwierdzić. Zauważcie, że dochodzimy trochę do finiszu, mam wrażenie, przynajmniej przy obecnych możliwościach tego wyścigu i tego poszukiwania kolejnych większych, bardziej rozpostartych w przestrzeni gwiazd. Te różnice zaczynają być już minimalne i wydaje się, że tak naprawdę tutaj mamy analogię do zawodów sportowych, gdzie często, nie wiem, przy biegach na przykład decydują setne sekundy, więc to samo dzieje się w przypadku wielkości kolejnych gwiazd. Ale to jest też tutaj piękne, bo fizyka gwiazd, czy też fizyka klasyfikowania gwiazd wchodzi już właściwie, można powiedzieć, w profesjonalny, sportowy wymiar. A my wchodzimy w zakończenie tego odcinka, moi drodzy. Dziękujemy wszystkim wspierającym i patronom, którzy wspierają nasz kanał. Bardzo wam dziękujemy. Dzięki wam jesteśmy w stanie robić to, co tutaj robimy. Jeżeli chcielibyście również dołączyć do tego grona i pomóc nam rozwijać astrofazę, pomóc nam mieć większe możliwości tak naprawdę, zwiększać naszą objętość, tak jak zwiększają objętość te gwiazdy, o których mówiliśmy w tym odcinku, to w opisie do tego filmu znajdziecie link do naszego profilu. Dowiecie się tam wszystkiego, co trzeba wiedzieć, co zyskuje patron, dlaczego nam to jest potrzebne, co dzięki temu udało nam się zrobić. Więc zapraszam bardzo serdecznie do klikania i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć.